Zanim powrócę do podjętej tydzień temu prezentacji służebnicy Bożej Marty Robin, pragnę przypomnieć, że dokładnie dziś przypada 70. rocznica męczeńskiej śmierci świętej Teresy Benedykty od Krzyża Edyty Stein, patronki Europy. Beatyfikując ją w 1987 roku, Jan Paweł II polecił, aby jej liturgiczne wspomnienie obchodzono w rocznicę jej śmierci, która miała miejsce 9 sierpnia 1942 roku w Oświęcimiu. Rok po jej kanonizacji, która nastąpiła 11 października 1998 roku, tenże papież ogłosił świętą Edytę Stein patronką Europy i w dniu dzisiejszym ustanowił święto ku jej czci. Jest to więc okazja, aby za jej wstawiennictwem modlić się za stary kontynent o pokój i zgodę między narodami, o przezwyciężenie kryzysu finansowo-bankowego, który dotyka najuboższych, jak również o rozwój duchowy i moralny Europejczyków. A teraz zgodnie z zapowiedzią chcę kontynuować rozważania o niezwykłym doświadczeniu duchowym służebnicy Bożej Marty Robin, która, przypomnijmy, urodziła się we Francji w okolicach Lyonu równo 100 lat temu i zmarła w 1981 roku. Ostatnio mówiłem, że w dzień świętej Teresy z Lisieux 1930 roku, a był to pierwszy piątek miesiąca października, Marta Robin otrzymała stygmaty, czyli rzeczywiste rany w tradycyjnych miejscach męki Chrystusa. W związku z tym przez ponad 50 lat do końca życia w każdy piątek przeżywała straszne cierpienia stygmatyczne połączone z krwawymi łzami. Było to prawdziwe umieranie z Chrystusem, trwające do niedzieli, a czasem do poniedziałku rano. Te cierpienia potęgowały szatańskie ataki podczas tego rodzaju ekstaz. Jedno z takich przeżyć z sierpnia 1942 roku opisuje naoczny świadek ksiądz kanonik Bernardier, proboszcz kościoła Saint-Louis z pobliskiej parafii Saint-Étienne. Pisze on: Marta jęczy cicho, ale jest to jęk pełen bólu. Zaczynamy odmawiać różaniec i nagle widzimy, że jej ciało jest gwałtownie rzucane to w prawo, to w lewo. W tym miejscu należy przypomnieć, że Marta Robin była od kilkunastu lat całkowicie sparaliżowana i niewidoma. Jej ciało było więc całkowicie bezwładne. Uderza mocno głową o mebel, który znajduje się między ścianą a łóżkiem, relacjonuje dalej ksiądz Bernardier. Interwencja szatana jest oczywista. Doktor Ricard ujawnia nam, że zauważył bardzo wyraźny znak duszenia i nazajutrz, kiedy Marta będzie przeżywała 3 godziny Chrystusa na krzyżu, usłyszymy kilkakrotne chrapliwe krzyki, jak kogoś schwytanego za szyję i duszonego. Ona sama zresztą wielokrotnie zwierzała się swojemu kierownikowi duchowemu, że są to demony. One są legionem, krążą wokół niej i próbują ją udusić. Agonia, której jesteśmy świadkami, jest raczej spokojna i cicha, mówi nam ojciec Finet. Niektóre z nich są o wiele bardziej niespokojne i tragiczne. Słychać wtedy, jak Marta mówi błagalnym tonem: nie, ojcze, nie to, ale ojcze, jeśli tak trzeba, przyjmuję. Po kilku godzinach konania, jak relacjonuje ksiądz Bernardier, około 17:00 Marta wydaje ogromny krzyk, który trwa 3 lub 4 sekundy. I nagle głowa jej opada na lewo tak, że tworzy się kąt prosty względem ciała. Mamy wrażenie, że umarła na naszych oczach. Ostatnia taka męka Marty skończyła się 6 lutego 1981 roku w pierwszy piątek miesiąca. Tego dnia, Kierownik duchowy Marty, ojciec Fine, zastał ją leżącą na podłodze, martwą i sztywną, pośród poprzewracanych i porozrzucanych przedmiotów. Wszystko wskazywało na to, że toczyła się zacięta walka z szatanem, który wyrzucił ją z łóżka. Zmarła w całkowitym opuszczeniu i samotności, pozbawiona czyjejkolwiek obecności, nawet swego kierownika duchowego i przyjaciela, współtwórcy dzieła ognisk miłości i światła ojca Fine. Od chwili, kiedy w październiku 1930 roku Marta Robin przyjęła stygmaty, zewsząd do jej domu w Châteauneuf de Galore ściągali ludzie, aby ją zobaczyć, prosić o poradę duchową i modlitwę. Miejscowy proboszcz, ksiądz Fauré, w porozumieniu z rodziną Marty organizował i planował niekończące się wizyty zarówno ciekawskich, których ona na odległość rozpoznawała i nie chciała widzieć, jak i wielu pobożnych osób, w sercach których Marta czytała jak w otwartej księdze. Miała bowiem tak zwany dar kardiognozy. Zanim ktoś cokolwiek o sobie powiedział, ona już znała jego problem i dawała napomnienia, pouczenia oraz rady. Pierwszymi, którzy przyszli do Marty, byli uczniowie miejscowej szkoły parafialnej. Poruszona ich prostotą, mistyczka nalegała na proboszcza, aby założył szkołę katolicką dla dzieci. W gminie liczącej niewiele ponad 1200 osób tworzenie szkoły ksiądz Fauré uważał za pozbawione sensu. Jednak po 2 latach nalegań ksiądz Fauré z pomocą kilku osób świeckich kupił nieopodal stary opuszczony zamek, wyremontował go i otworzył szkołę dla pierwszych 7 uczniów, którymi zajęły się 2 młode, dobrze wykształcone nauczycielki przybyłe z Lyonu. Później z tej samej małej szkółki narodziła się szkoła dla dziewcząt od przedszkola do matury, następnie szkoła dla chłopców, a także szkoła rolnicza. W sumie szkoły te obejmowały ponad 1000 uczniów. Przez ponad 50 lat życie Marty Robin miało swój niezmienny rytm. Od piątku do poniedziałku pozostawała w ekstatycznym doświadczeniu mistycznym męki Jezusa Chrystusa, doznając przy tym niewyobrażalnego cierpienia. Był to czas całkowitego zanurzania się w Bogu. Natomiast wtorki, środy i czwartki to czas całkowitego oddania się na służbę bliźnim. W te dni osoby opiekujące się nią i pomagające jej rozpakowywały setki listów i paczek nadsyłanych z całego świata. Sekretarki czytały listy, w których ludzie prosili o radę i pociechę, dzielili się radościami i dramatami swego życia. Marta zaś dyktowała, co komu należy odpisać. Jej skromny pokój wypełniały też niezliczone paczki, w których ludzie przysyłali różne dary. Pomocnicy Marty według jej dyspozycji dzielili te rzeczy i rozsyłali dalej do różnych osób będących w potrzebie. Oprócz korespondencji, większość czasu Marta poświęcała odwiedzającym ją ludziom. Każdego dnia przez jej zaciemniony pokój, gdyż przypomnijmy, że była niewidoma, przewijało się najmniej 500 osób. Były wśród nich także różne osobistości ze świata polityki, nauki i sztuki, jak również duchowni oraz dostojnicy kościelni. Szacuje się, że przed łóżkiem Marty Robin stanęło ponad 100 tysięcy ludzi. Marta każdego uważnie słuchała, dopytywała o różne szczegóły, a czasem nawet żartowała. Korzystając z nadprzyrodzonego daru kardiognozy, udzielała zwięzłych, lecz niezwykle trafnych rad i pouczeń, kładąc szczególny nacisk na duchową przemianę i otwarcie na doświadczenie Bożej miłości. Każda rozmowa, trwająca zwykle około kilkunastu minut, kończyła się wspólną modlitwą. Przy jej łóżku dokonywało się wiele głębokich nawróceń. Z niektórymi osobami zawiązywała się nić przyjaźni. Wiele z nich przetrwało aż do śmierci mistyczki z Châteauneuf de Galore. Każdy, kto się z nią spotykał, odchodził zdumiony jej mądrością i realizmem ujmowania rzeczywistości, mimo iż sparaliżowana i niewidoma od kilkunastu lat, pozostawała nieruchoma w swoim łóżku. Wszyscy zgodnie zaświadczają, że po spotkaniu z Martą Robin doznawali szczególnego rodzaju duchowego pokoju. Na ogół nikt nie zdawał sobie sprawy, że ma do czynienia z osobą, która nieustannie, okrutnie cierpi, ale nikomu nie daje tego po sobie poznać, całkowicie skupiona na drugich. Warto podkreślić, że oprócz daru stygmatów i krwawych łez, czyli hematodrozy, u mistyczki z Châteauneuf de Galore występowało zjawisko inedii, to jest całkowitego niespożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów przez pół wieku. Miała także dar wigilancji, czyli braku snu. Także przez ponad 50 lat nie spała ani przez chwilę. Bezsenne noce wypełnione były modlitwą i myśleniem o tym wszystkim, co odwiedzający ją ludzie mówili o sobie i o swoim życiu. Można więc powiedzieć, że całe jej życie to nieustanne spalanie się dla Boga i ludzi, bo na tym przecież polega nadprzyrodzona miłość. Ze względu na liczne zjawiska nadzwyczajne, decyzją biskupa diecezji Valence, do której należy Châteauneuf, dnia 14 kwietnia 1942 roku naszą mistyczkę poddano drobiazgowym badaniom przez specjalną komisję, która potwierdziła autentyczność tych zjawisk. I choć jak wspomniano, ofiara życia służebnicy Bożej Marty Robin dopełniła się 6 lutego 1981 roku, to jednak owo ziarno, które musiało obumrzeć, z roku na rok wydaje coraz obfitszy plon duchowy. Jego najbardziej dostrzegalnym wyrazem są ogniska miłości założone z inicjatywy mistyczki z Châteauneuf de Galore za sprawą ojca Georgesa Fineta, o czym chcę powiedzieć więcej za tydzień. Na koniec należy dodać, że 5 lat po jej śmierci wszczęto proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym, który po zakończeniu przesłuchań około 100 świadków i zgromadzeniu materiału dowodowego na temat heroiczności cnót Marty Robin w 1996 roku został przekazany do Rzymu. Możemy więc spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości zostanie ona wyniesiona do chwały ołtarzy i w jej osobie Kościół otrzyma kolejne potężne wsparcie i orędownictwo.